It's never been easier to communicate with people, but it's never been harder to know which platform you're supposed to communicate on. Here's a simpler solution. With call, meet, and message all in one app, RingCentral makes communication easy.
With all that connectivity in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. RingCentral. Simpler communications.
Rozmawiam dzisiaj z Krzyśkiem z Jadu i z Piotrem z Doplord. No niestety nie mamy okazji dzisiaj porozmawiać na takie tematy, jak podejrzewam, że ja bym chciał i wy, czyli o waszej muzyce, bo wydaliście ostatnio albumy zarówno Doplord, jak i Jad, macie nowe wydawnictwo. No i niestety sytuacja, która się ostatnio wydarzyła na świecie, czyli epidemia. Zostaliście praktycznie z dnia na dzień odcięci od koncertowania, odcięci od tego typu właśnie promowania swojej muzyki. Jak to w ogóle się stało w waszym przypadku? Jak do tego, w sensie, jak to się rozwinęło w waszym przypadku, kiedy się dowiedzieliście, że jest taka sytuacja? Jakie były wasze pierwsze instynkty, co zrobiliście na początku, jako wy, jako zespół?
Ja mogę powiedzieć, że u mnie na początku zadzwonił do mnie mój ojciec i powiedział, że no z racji tego, że jest ten wirus, to jak rozumiem, nigdzie nie jedziecie. A to było, wydaje mi się, gdzieś półtora tygodnia może, przed tym, jak odwołaliśmy. I wtedy pamiętam, że mówię, co? Gdzie? Co nie jedziemy? Jedziemy, tam wirus jakiś, nie? I w ciągu tego półtora tygodnia to się zmieniło na tyle, tyle informacji nowych się pojawiło i sytuacja się zmieniła o tyle, że już półtora tygodnia później byłem stuprocentowo przekonany, że odwoływanie jak najbardziej i nigdzie nie jechanie ma jak najbardziej sens, nie? Więc pamiętam, że bardzo dynamicznie się to działo, nie?
No. U nas było podobnie, bo mieliśmy zaplanowaną trasę na przełomie marca i kwietnia i pamiętam, jak pisaliśmy sobie SMS-y, że no kurczę, no może być tak, że odwołają nam koncerty i w sumie też sami z siebie jeszcze tak nie myśleliśmy, że trzeba odwoływać. Też nie mieliśmy jakiegoś takiego przekonania, że o, jedziemy, gramy za wszelką cenę, ale rozpatrywaliśmy warianty typu, no dobra, jeżeli zaraz zrobią tutaj jakieś ograniczenie, no to odwołamy pierwsze dwa koncerty. Też byłem na bieżąco z zespołem Full of Hell i z agencją MAD, że oni też tak nie do końca wiedzieli, czy trasa się odbędzie, czy nie. I tak chyba tydzień przed trasą rozmawiałem z Radkiem, czy Marcin napisał SMS-a, że czy ta trasa będzie odwołana Full of Hell. No wiadomo, że jakby że ta wokół tej trasy, na której mieliśmy grać 5 koncertów, obudowaliśmy sobie resztę trasy w Polsce. I jak już to się stało pewne, że ta trasa spada, to jeszcze nawet mieliśmy jakiś tam plan B, no dobra, to może zagramy dwie weekendówki, zobaczymy jak to będzie, ale no szybko w ciągu dwóch czy trzech dni sobie zdaliśmy z tego sprawę, nie, no nawet jeżeli nie byłoby żadnych obostrzeń, no to jaki jest sens kogokolwiek sprowadzać do klubu na koncert i też samemu się narażać, już mamy rodziców, mamy dzieci w zespole, więc też na bieżąco się z tym godziliśmy, tak po prostu nie było żadnego oburzenia, no jasne, jest żal, bo nad tą trasą siedzieliśmy trochę, wydaliśmy dopiero co epkę, tak samo jak wy, płytę wydaliście i mieliśmy, oba nasze zespoły miały wszystko tak idealnie zaplanowane.
Jak nigdy.
Tak, jak nigdy. A co gorsza, jeszcze Doplord jest moim klientem prywatnie, bo moim samochodem jeździ w pracę, więc no podwójna strata. Oczywiście z tego względu, że to jest siła wyższa, no żal jest, ale nie ma poczucia złości żadnego. Po prostu musi tak być i czekamy, no.
A jak to wyglądało od strony logistycznej? Bo to tak naprawdę Było co prawda wiadomo, że taka sytuacja jest, ale to z dnia na dzień weszły te ograniczenia. Jak to wyglądało w waszym przypadku z strony logistycznej? Czy dostawaliście jakieś wiadomości, telefony od organizatorów? Czy nagle po prostu kontakt ze wszystkich stron i trzeba było to wszystko skoordynować? Jak to wyglądało?
To nie wiem, czy wiesz, ale lokalni organizatorzy to raczej nie są tacy ludzie, którzy śpią na komórce i gdy ty tylko do nich napiszesz, to oni w 3 sekundy ci odpowiadają, nie? Ale było tak, pamiętam, że w pewnym momencie jakoś mniej więcej mieliśmy ogłaszać to odwołanie trasy chyba w sobotę i od kilku dni mniej więcej nasz agent próbował się po prostu z każdym z lokalnych promotorów skontaktować, wysłał im takiego zbiorowego maila, w którym oni musieli jakby się określić, jak to u nich wygląda, no bo jeszcze wtedy tak samo nie wiedzieliśmy, czy odwołujemy całość, czy jedziemy tylko gdzieś bliżej, więc oni się określili i tak naprawdę do soboty, tak gdzieś koło środy, to jeszcze część z nich była stuprocentowo pewna, że nie odwołujemy, nie? A my już wiedzieliśmy jakby na 100%, że nie jedziemy, nie? I w ciągu tych 2 dni ich jakby nastawienie zmieniło się, bo pamiętam, była taka akcja chyba z promotorem w Belgii. On był cały czas bardzo bojowo nastawiony i mówi, że jakby zdanie, decyzja należy do nas, ale gdyby to od niego zależało, przyjeżdżamy, będzie koncert. I 2 dni później napisał, że w związku z tym, że ich rząd powziął jakieś tam akcje, no to oczywiście oni muszą to odwołać. Nie? Więc my też, wiedząc, jak to wygląda u nas, wiedzieliśmy, że w tych krajach, gdzie to jeszcze nie ma takich obostrzeń, pewnie za parę dni one się pojawią, nie? Więc od strony logistycznej było tak, że po prostu był kontakt i jakby obyło się bez żadnych akcji nieprzyjemnych. My o tyle mieliśmy też dobrze, że na przykład zamówiony merch, część, ta, na której były na przykład wymienione wszystkie daty koncertów, w ostatniej chwili autentycznie udało mi się zadzwonić do człowieka, który to robi i mówi, no na karuzeli mam już. Mówię, no to nie, to musimy to ten. Więc to się udało, część merchu była już co prawda zarobiona, no ale to taka jakby, która pójdzie, nie? Więc no i wiadomo, nie bukowałem żadnych promów, mimo że miałem takie głosy od naszego kierownika wycieczki, że może zabukuj przedtem, to będzie taniej. Ja tak, może nie. No i jakoś się nie złożyło, więc ogólnie jakby od strony zespołu nam logistycznie było to jakby łatwo, nie? Wszystko odwołać i też zdaję sobie sprawę z tego, że jakby zespoły są na szczycie tego, nie? Dotkniętych przez, okej, jeżeli jesteś zespołem, który jest akurat gdzieś na wyjeździe, jesteś zespołem ze Stanów, nie? Przyleciałeś tu i się okazuje, że no to wiesz, pobukowane bilety i tak dalej i kasa idzie niestety do kosza, nie? A my nie, my akurat mogliśmy to odwołać jakby bez boleśnie, nie? Więc wydaje mi się, że zespoły są akurat w tej dobrej sytuacji, że jakby no na pewno tracą mniej, nie? Bo kluby są zamknięte, nie? I to, że my teraz sobie przekładamy, przebukowujemy, to nie oznacza, że na przykład jak się okaże za pół roku, się okaże, że okej, mamy to, mieliśmy to zabukowane, ale okazuje się, że tego klubu już na przykład nie ma, nie? Więc trudno powiedzieć, nie? Czy tak sprawy przyjmą taki obrót. Mam nadzieję, że nie, ale nie wiem. No,
u nas było podobnie, tylko było też o tyle łatwiej, że nie mamy żadnej agencji, która nas bukuje, wszystkie koncerty, w zasadzie wszystko, co ten zespół robi, robimy sami i ja byłem odpowiedzialny za komunikację odnośnie koncertów z Full of Hell, więc byłem w kontakcie i z Full of Hell i z ich agencją. Radek bukował wszystkie koncerty w Polsce i no, to była krótka piłka, bo też sam fakt, jak to się zmieniało u nas w głowie, że myśmy jeszcze właśnie liczyli, że może zagramy tu dwa koncerty, tu dwa, więc najpierw napisaliśmy jedno ogłoszenie, że no, na pewno odwołujemy pierwsze koncerty, dalej nie wiemy, co będzie, bo nikt nie wiedział tak naprawdę i ta świadomość u wszystkich, nie, nawet już nie mówię o zespołach, tylko o wszystkich ludziach rosła z dnia na dzień i każdy sobie zdało z tego sprawę, że no dobra, tu się szykuje coś poważniejszego, co tak naprawdę dotknie wszystkich nas i każdą branżę i każdego człowieka z osobna. Więc to było raz, dwa, Radek odwołał koncerty w Polsce, wszyscy wszystko zrozumieli. Zresztą nikt się nie palił tak naprawdę do robienia koncertów już w tym czasie. No z merchem mieliśmy już problem taki, że on się wydrukował. Szczęście w nieszczęściu, że nie drukujemy nigdy dat, więc jakoś to poszło przez internet. No, akurat no, jesteśmy zaskoczeni bardzo odzewem, jak ludzie ruszyli do naszego sklepu internetowego i pokupowali płyty i koszulki. Naprawdę to bardzo miłe jest i no, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, sprawy z mocy internetu w przypadku tego zespołu. Mówię, wszystkie, moje ulubione słowo, zasięgi robimy sami. I jakoś to tak wyszło, że nie jesteśmy w plecy. No mówię, płytę też sami tłoczyliśmy i to duży koszt był, ale no zwróciło się i nie, no najbardziej żal jest tych koncertów, bo po raz pierwszy właśnie, jak już wcześniej mówiliśmy z Piotrkiem, było zrobione tak, jak być powinno, czyli płyta, ogłoszenie trasy i to jeszcze solidne miejsca, solidne kluby z dobrymi zespołami, fajny czas, no ale widocznie tak miało być i jak będzie okazja, to po prostu postaramy się zagrać w tych samych miastach, które mieliśmy wcześniej pobukowane, a czy będzie gdzie i dla kogo, to zobaczymy, no, ale myślę, że w przyszłym roku to już powinno być normalnie.
Piotrze, jak to u ciebie wyglądało z kolei od tej właśnie strony wsparcia fanów, czy odczuliście jako Doppler, że oczywiście po ogłoszeniu tego, że trasa się odwołuje, nagle ludzie przyszli na Bandcamp, zaczęli kupować. Było coś takiego?
Wiesz co, u nas się to zbiegło bardzo mocno z premierą, nie? Więc jakby ciężko jest to rozgraniczyć, bo premiera była 10 marca, a jechać mieliśmy bodajże tam 17, czyli kilka dni po premierze żeśmy odwołali. Więc mam wrażenie, że tak, bo dużo ludzi, którzy na przykład są w stanie zostawić na Bandcampie jakąś tam wiadomość albo coś, to dużo ludzi właśnie korzystało z takiej opcji i właśnie pisało, że lipa, że wam odwołali, ale kupiłem tam to i to, nie? Więc faktycznie... Znaczy, no, ciężko mi jakby powiedzieć, ile w tym było powodu tego, że była premiera płyty, a ile z powodu tego, że nam niestety się nie udało nigdzie pojechać, ale pamiętam, że zażartowałem nawet tak, że o, to jest to, nie? Nagrywasz, wydajesz płytę, nie jedziesz w ogóle nigdzie, nic nie robisz, wydajesz, sprzedajesz merch, ludzie kupują i to jest, wiesz, XXI wiek, nie? No ale to niestety taki żart troszeczkę przez łzy. No, no to też przypomina mi się, jak staraliśmy się wszystko spiąć logistycznie z nagraniem. Czuliśmy, że no 17 będziemy jechać, 17 marca, więc musimy w tym marcu tę płytę wydać. To było jakby cały proces był uwarunkowany tym, że my 17 marca wyjeżdżamy i musimy mieć 17 marca kompakt, nie? Kompakty muszą być, nie?
Było.
No. Winyle wiadomo, że będą później, ale to się zrobi przed sprzedaż i może na ten drugi wyjazd, który mieliśmy zaplanowany na 30 kwietnia, jechać tam na 2 tygodnie czy 3, to wtedy już winyl powinien być i już ten. No, więc jakby cofając się w czasie i patrząc, ile rzeczy było jakby uwarunkowanych tym, że trasa była zaplanowana na ten dzień, no to naprawdę gdybyśmy jakby wiedzieli, że to się nie odbędzie, to wydaje mi się, że jeszcze byśmy do studia może nie weszli nawet. Więc no.
No u nas mieliśmy taki komfort, że nagrywamy się w sali prób sami i to było tak, że wiedzieliśmy, że gramy te koncerty. Ja byłem w Warszawie na początku roku i akurat mówię, no to może spotkamy się na próby i coś zrobimy. I w zasadzie epka Wstręt powstała na 3 próbach, z czego na 3 została już zarejestrowana. I wtedy właśnie powiedzieliśmy sobie, dobra, no to skoro nagraliśmy, to musimy to wydać. I na wariata, na szybko, czyli ruszyliśmy z procesem tłuczenia winyla, bo 6 minut na CD nie ma sensu robić. I tak naprawdę cała płyta została wytłoczona, okładka zrobiona w ciągu miesiąca w zasadzie, co się rzadko zdarza. I naprawdę byliśmy super zadowoleni, że kurczę, to się uda właśnie w tak szybkim czasie na trasę, że będzie piękne spięcie. No ale było, minęło. Płyta żyje swoim życiem, jesteśmy zadowoleni, ale no, brakuje tych koncertów, bo to już tam nie chodzi o to wszystkie, czy sprzedaż merch, czy sprzedaż płyty, tylko chodzi o granie koncertów, które na zwyczajnym świecie lubimy, a ze względu na to, że każdy z nas pracuje, kiedy wszystko jeszcze normalnie funkcjonowało, jesteśmy bardzo zajęci pracą i ciężko nam jest się wszystkim razem zgrać, żeby ruszyć na parę dni na koncerty albo nawet na weekendówy, więc to miało być nasze małe, prywatne święto, ale nie jest.
A jak myślicie, no tak już sięgając w przyszłość, zakładając, że potrwa to jeszcze 3 miesiące do pół roku, na ile jest szansa, że ta scena w ogóle muzyczna, metalowa, punkowa ma szansę na to po prostu wyjść po tej całej sytuacji, wszystko wróci do normy, mniej więcej w jakim tempie, jakie są na to szanse?
Nie wiem, bo to trzeba wiedzieć, że nasz rząd jakby nie wspiera przedsiębiorców chyba w taki sposób, jak na przykład jest to za naszą zachodnią granicą, nie? Więc ja się najbardziej obawiam o kluby, bo tak jak mówię, zespoły mają o tyle komfortową sytuację, że mogą sprzedawać sobie płyty, są streamingi, mogą sobie robić, nie wiem, koncerty z kanciapy, nie? I ludzie im za to, nie wiem, będą na PayPalu coś tam, nie? A kluby nie. Kluby, okej, widać, że są właśnie robione jakieś akcje typu zrzutka. Ale mi się wydaje, że okej, zrzucisz się raz, zrzucisz się drugi raz i ktoś może powiedzieć, ej, no, nie będę płacił, nie? Dużo ludzi zostało, wiesz, zwolnionych, więc pieniądze się pokończą i no jednak zrzucanie się na klub jakby nie będzie chyba priorytetem, nie? Więc ja najbardziej się obawiam tego, jak z całej sytuacji wyjdą kluby. Bo jeżeli my nie będziemy mieli gdzie grać, no to...
No ale tak jak mówisz, najgorzej mają kluby, właściciele, też agencji bookingowych i myślę, że od tej strony cała branża rozrywkowo-kulturalna ucierpi. Wypowiem się chociażby na przykładzie mi najbliższemu, nasz perkusista jest jednym ze współwłaścicieli Pogłosów w Warszawie, czyli znanego klubu i no, nie jest miękko, nie jest miętowo. zrobili jedną rzutkę, drugą, tak jak mówiłeś, ale wiadomo, że ludzie nawet nie zniechęci, że nie będziemy się rzucali na klub, tylko też się ludziom zaczną kończyć pieniądze i to będzie liczenie priorytetów, a prowadzenie klubu muzycznego czy jakiegokolwiek klubu to nie jest przedsięwzięcie, które pozwala ci odłożyć pieniądze na przykład na pół roku do przodu, bo masz jakieś inwestycje, jesteś zatowarowany, masz stałych pracowników, współwłaścicieli, czynsz i to jest system naczyń połączonych i jeżeli to funkcjonuje, jeżeli to działa, to się utrzyma, tym bardziej jeżeli mówimy dalej o Pogłosie, czy tym podobnych popularnych miejscach z muzyką na żywo, to one sobie poradzą, ale kiedy wszystko zostaje odcięte, no to nie ma szans, no bo jeżeli jest klub jest zamknięty, no nie działa bar, nie ma imprez i nie da się dokładać do kosztów ZUS-u, nie da się wypłacać pensji, kiedy nie ma z czego nalać. I właśnie tak jak Piotrek wspomniał, może być tak, że jak będziemy sobie w przyszłym roku trasy bukowali od nowa, wielu klubów może nie być już. Myślę, że jeżeli jakieś kluby padną, pewnie coś nowego w ich miejsce przyjdzie, albo też będzie większy powrót do korzeni, do grania w jakichś niezależnych przestrzeniach, może na skłotach znowu będzie więcej koncertów, nie tylko punkowych, ale gdzieś się może zespoły właśnie metalowe przeniosą też na skłoty. Cholera wie. Artyści, zespoły, obojętnie czy to metal, czy co innego, jakoś sobie poradzą, bo najczęściej jest tak, że mamy pracę lub jakieś inne źródło dochodu. Jeżeli żyjesz z grania, to na minimum będziesz miał czy tantiemy, czy właśnie sprzedaż merchu, albo streamingi. To się uda, bo ludzie zawsze będą słuchać muzyki swoich ulubionych artystów. Kiedy będzie możliwość, to kupią ich płytę, czy jakiś okazjonalny merch. Ale najbardziej po tyłku dostaną kluby, dostaną agencje koncertowe. Kiedy się odwoła jeden festiwal z drugim, to będzie oznaczało przecież też dla organizatorów wielkie koszty i prawdopodobnie upadłość, więc no to lato i ten rok na pewno będzie stał pod znakiem odwoływanych największych imprez, największych festiwali, tras, większych i mniejszych i wszystko przechodzi w stan hibernacji. A tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakiej formie powróci do normalności i co będzie oznaczało słowo normalność w przyszłości.
Widzicie jakieś realne szanse ze streamingu, zarobku ze streamingu, z donate'ów? Czy jest szansa w ogóle, żeby to było porównywalne do tego, co możecie zgarnąć z koncertu?
Jeżeli mówimy o zespole JAD, bo nie chcę mówić też na temat, żeby wypadać z zespoły, to nie, bo raz, że my takich rzeczy nie robimy, no i mówię, to nie jest nasz zespół, nie jest naszym źródłem zarobku i nawet nie jesteśmy w stanie zagrać koncertu online, bo nie mieszkamy w tym samym mieście wszyscy i nie wiem, czy to byłby dobry pomysł dla naszego zespołu, bo mamy swoją specyfikę i ten zespół się opiera właśnie raczej o koncerty w małych miejscach, gdzie możesz mieć ten kontakt bezpośredni i na krótszą metę, kiedy właśnie sprzedajemy merch, płytę, to jak najbardziej ma sens, ale to jest wszystko płacenie kosztów produkcji. Mówię, my nie mamy żadnych oczekiwań, nie chcemy na tym zarabiać. Po prostu nie chcemy dokładać i chcemy grać koncerty w końcu i być między ludźmi i po prostu wiesz, chcę na kogoś napluć, na kogoś nakrzyczeć i poocierać się nawet o ludzi, których na przykład nie lubię, już mi nawet tego brakuje, żeby mnie stare baby rozpychały w sklepach i w kolejkach.
No tak, no u nas też to wygląda tak, że jakby zespół nie jest głównym źródłem utrzymania żadnego z nas. No, moim głównym źródłem utrzymania jest moja żona, nie? Więc, ale
plus jeden.
Więc jakby wiesz, nie kalkulujemy, nie? W taki sposób, że wrzucimy stare dema na Spotify, nie? I to nam wtedy zapewni coś, nie? Więc jakby też nie po to też się jedzie, nie? Głównie jednak grać te koncerty, żeby wiesz, o, przyjechałem zarobiony, byłem miesiąc poza domem, mam pęgę i ten, okej, wiadomo, jeżeli się uda, no to się uda, jeżeli się nie uda, to dokładnie taka sama jest zasada u nas, nie? Że nie dołożyć to jest już jest coś, nie? A koncerty takie streamingowane, ja widziałem, że to wiesz, przez pierwszy tydzień był na to wielki boom, a teraz już tak chyba mniej też, nie? Bo no, to nie jest to, nie? Gdyby to było to, no to byśmy tak działali, nie? Gdyby to było w stanie zastąpić ci takie doświadczenie koncertu na żywo, no to przecież nikt normalny nie wyłaziłby z chałupy, nie? I nie szedł do klubu Pogłos gdzieś tam przez zadymione sale i nie wiem, właśnie stał pod sceną, żeby Krzysiek na niego napluł, nie? A ludzie tak właśnie robią, więc wydaje mi się, że jednak chwilowa jakaś akcja z tymi koncertami z sali prób czy coś, po pierwsze już jest u nas nielegalna, po drugie tak samo mamy kłopot taki, że nasz obecny garowy jest nie z Warszawy, więc nawet gdybyśmy chcieli, to byśmy musieli, nie wiem, jakimś półplaybackiem tu jechać, no to już by było jakby, nie wiem, wtedy wydaje mi się, że równie dobrze moglibyśmy tam na żywo sznur przewiesić przez powałę, nie? Więc my tak jak właśnie żeśmy tutaj sobie mówili, nie? Że mamy tam jakieś stałe wpływy z, czy tam z streamingu, czy ze sprzedaży merchu, nie? Jakby nie jest to dla nas problem o tyle, że one są takie same jakby, nie? I wyjazd na trasę jest jakimś bonusem, a nie jakby głównym naszym źródłem utrzymania. Chociaż no, nie ukrywam, że ostatnio trochę te szale się jakby poruszyły, nie? I nasz garowy na przykład właśnie jest w tej sytuacji, że no, ciężej mu będzie, bo akurat on liczył, nie? Że dzięki temu będzie mógł jeszcze, wiesz, tam ileś czasu jakby nie wracać do swojego dorosłego życia, nie? Więc no zobaczymy, no. Jakby nie umrzemy z głodu, ale wiadomo, że byłoby lepiej sobie jechać, nie?
Zresztą czy metal, czy punk, czy nie wiem, rock, ciężka muza opierają się na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, którzy na ten koncert przychodzą i...
Na pluciu na ludzi, no.
No i gryzieniu albo, nie wiem, robieniu groźnych min. I najzwyczajniej w świecie to by nie miało, nie wiem, pierwiastka takiej mocy, jakby się próbowało robić streamingowe, profesjonalne koncerty. No nie, bo
chyba, że ten VR, nie? Jakbyś miał jakiś tam... To... pięć zmysłów, jakbyś powiem, ale wtedy jakby cię ktoś... No nie.
Nie, w tym wszystkim chodzi o to, żeby po prostu przyjść na koncert i pobyć między ludźmi, nie wiem, nawalić się piwem. No po prostu nie siedzieć właśnie w domu przed komputerem. I to się tyczy ludzi, przede wszystkim ludzi, którzy na koncerty przychodzą, czy zespołów i nas wszystkich zamieszanych w jakąkolwiek scenę niezależną.
A dopuszczacie taką możliwość, że po zakończeniu tej całej sytuacji, czy powiedzmy zakończeniu, stanie się tak, że koncertowanie już w takiej formie jak do tej pory nie będzie możliwe, że coś się w tym też zmieni, czy jeśli chodzi o...
Wypluj to słowo, człowieku.
Nie, żeby się cokolwiek zmieniło, bo jak już będzie stopniowy powrót do normalności, to myślę, że nie wiem, może będę musiał trzymać mikrofon w lateksowych rękawiczkach, co w sumie jest całkiem spoko, jak będą czarne, ale nie, no myślę, że się zmieni się to, że ludzie będą może bardziej świadomi higieny, może będą jakieś obostrzenia sanepidowskie w barach, no, w klubach.
Ja myślę, ale... że to będzie in plus o tyle, że wiesz, że sold out zrobić, gdy ludzie muszą stać 2 metry od siebie, to będzie o wiele łatwiej, nie? Więc w chmurach masz 3 osoby.
No to nasz każdy koncert był przydany w takim razie.
No, więc ja myślę, że przyszłość jednak w świetlanych barwach.
Nie, będzie tak, chyba teraz będzie wygaszanie za parę miesięcy, a początek 2021 wieku, to 2021 roku to będzie chyba w wieku. To
będzie, już niedługo.
Tak, już zaraz, to będzie chyba adaptacja do nie, post korony i wróci na normalne tory, bo po każdej epidemii w historii świata życie wracało do normalności.
Po prostu tak, był przecież tam Bach, jak była ta epidemia tamta, nie? To Bach później ile tam? 2 miesiące czekał, nie? I wziął organy na plecy i miał ten tur Wiedeń-Linz, tam coś tam, nie? Nie, no, też mi się wydaje, że jeżeli nic poważniejszego się tutaj nie wydarzy jeszcze, na przykład, że się nie okaże, że koronawirus w uśpieniu, w ciele twoim, nie wiem, przez 3 miesiące mutuje, żeby później wyjść, nie wiem, brzuchem albo coś, no to myślę, że raczej powinno to wszystko jakoś wrócić do jako takiej normalności. Pewnie będą właśnie tak, jak mówił Krzysiek, nie? Że mogą się zmienić jakieś tam przepisy BHP, co może też wyjść na plus, bo na przykład toalety na backstage'u będą wyglądać inaczej albo coś, nie wiem.
Albo będą, po prostu może
albo będą.
Myślicie już o tym, co zrobicie jako zespół, jako zespoły zaraz po zakończeniu tej sytuacji? Jakie będą wasze pierwsze kroki?
No pierwsze moje kroki będą w kierunku busa. No. Nie wiem, jaki kolor będzie miał ten bus. Bardzo liczyłem, że będzie w kolorze Bordo, nie? Ale
nikt go nie chce kupić, więc jest szansa, nie? Że jeszcze będzie w kolorze Bordo.
Jak opuścisz cenę odrobinę, to kto wie, może. Nie. Myślę, że tak, że jak tylko się okaże, że można już, no to my mamy planów, akurat mieliśmy bardzo dużo, nie? Mieliśmy bardzo dużo planów na ten rok, jakaś szalona ilość, bo i mamy numery, które nagraliśmy, a które nie weszły na płytę, nie dlatego, że były za słabe albo coś, tylko mamy ich znacznie więcej niż planowaliśmy, więc mieliśmy propozycję fajną i trzymamy się jej w sumie. Musimy jeszcze dograć parę rzeczy, więc musimy znowu wejść do studia, więc jest to o tyle ciężkie w tym momencie, że jest to niemożliwe. No więc my będziemy po prostu ogarniać te plany, które mieliśmy, nie? A są to plany, po prostu skrzyżowanie planów koncertowych z wydawniczymi, nie? I tyle.
No co, jak chłopaki zagrają próbę, jak będzie można, jak ja już będę mógł pojechać do Warszawy, to dołączę z chęcią. I jak będziemy znali nasze plany zawodowe, to postaramy się po prostu zagrać jakiekolwiek koncerty. I tak to innych planów nie ma. No poza tym pewnie w przyszłym roku będziemy chcieli wydać LP kolejne, więc wszystko będzie jak to u nas gdzieś sobie trochę spontanicznie się działo i takimi akordami, że jak mamy akurat czas taki, że jesteśmy zgrani grafikami, to wtedy podkręcamy tempo i działamy. Ja jedyne, na co czekam, to żebyśmy mogli w końcu zagrać koncert i to wszystko.
To życzę wam w takim razie, żeby jak najszybciej się to stało.
Dzięki.
Dzięki.
Dzięki za rozmowę.
Również dzięki.
Dzięki.
Trzymajcie się, pozdrawiam was, hej.
Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boon & Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years, BooneAndSons.com.